Kortowska audycja literacka.
Dzisiaj do audycji zaprosiłam Alicję Orenc, która jest naszą redakcyjną koleżanką. Miała okazję porozmawiać z panią Halber, z panią Małgorzatą Halber. Nie mogłam pozwolić, żeby pojawił się tylko fragment tej rozmowy w porannym espresso. W związku z powyższym zaprosiłam Alicję, żeby puściła tutaj swój wywiad, żeby pokazała nam, kim tak naprawdę pani Małgorzata Halber jest. Ja poznałam ją w 2015 roku, kiedy pojawił się jej lifestyle'owy komiks, który nazywał się Bohater. To taki dla aktywnych, cieszących się życiem, dla tych, którzy nic nie muszą. Potem pojawiły się inne jej książki, ale o tym wszystkim za momencik opowie państwu właśnie sama Małgorzata Halber w rozmowie. Rozmowy, którą prowadzi nasza Alicja Orenc. Alu, bardzo ci dziękuję za to, że jesteś. A teraz zapraszam państwa na rozmowę z Małgorzatą Halber.
Małgorzata Halber to polska dziennikarka, rysowniczka oraz pisarka bestsellerowych powieści. Niedawno wydana została jej najnowsza książka pod tytułem Hałas. Małgorzata to kobieta, która widzi. Dostrzega otaczający nas świat i to, co dzieje się z nami jako jednostkami w społeczeństwie. Jej najnowsza książka to bardzo celne wskazanie tych problemów, ale również wylanie frustracji na świat kapitalizmu, mediów społecznościowych i kolejnych uzależnień, które w sobie budujemy. Zapraszam na rozmowę z autorką Hałasu. Małgorzatą Halber.
Ze mną Małgorzata Halber, polska pisarka, rysowniczka, dziennikarka. A wczoraj w Teatrze Jaracza w Olsztynie odbył się, jak sama napisałaś w swoim notatniczku, spotkanie Olsztyn z moją osobą.
Tak.
I od tego notatnika chciałabym zacząć. Mówisz, że jesteś bardzo mocno analogowa. Rozumiem, że kalendarz z powiadomieniami, czy te szybkie notatki w iPhone, to nie jest twoja bajka.
Zupełnie nie. Ja do tego stopnia, że sama sobie rysuję ścienny kalendarz. W ogóle muszę iść ścienny kalendarz. Prowadzę dziennik, który jednocześnie też jest moim kalendarzem i szkicownikiem i wszystkim. I oczywiście mogę powiedzieć, szkoda, że państwo tego nie widzą. Mogę tobie pokazać i, nie wiem, zadanie po prostu, żebyś opisała. To jest to.
Wow.
No i jakby robię sama też te zeszyty.
Scrapbooking prawie, że.
No, nawet powiedziałabym bardziej, bo tutaj już wszystko się dzieje generalnie. I to jest najważniejsza rzecz, w której zapisuję wszystkie rzeczy. Cyfrowy kalendarz to jest koszmar dla mnie. Chyba, że nie mam jak zapisać, nie wiem, wizyty u dentysty, to wtedy szybko wpisuję, ale i tak potem to przepisuję do analogowego kalendarza.
Pytam o to, bo niedawno, i to naprawdę niedawno, wydałaś nową książkę zatytułowaną Hałas, mam ją teraz nawet ze sobą. Hałas w rozumieniu najbardziej popularnym, uwaga, czytam. To każdy niepożądany dźwięk, który może być uciążliwy, szkodliwy dla zdrowia lub zwiększać ryzyko wypadku przy pracy. Ty w swojej książce piszesz trochę o innym hałasie, ale on się bardzo wpisuje w tę definicję. Zatem opowiedz mi troszeczkę o twoim hałasie z najnowszej książki.
To jest tak, że słowo hałas traktuję tutaj jako metaforę. Właśnie nie dosłownie jako ten hałas dźwiękowy, tylko raczej jako wszystko, co przeszkadza. A używam takiej metafory akustycznej, bo my zazwyczaj te rzeczy, które nam przeszkadzają, które związane są ze współczesnością, to my je ignorujemy. I tak właśnie robimy z dźwiękami zazwyczaj. One się zresztą odnoszą, dźwięki mają taki specyficzny charakter, że one są nierozumowe. Jak się słucha muzyki, to jakby jest tak, że te dźwięki, one nie oznaczają niczego dla nas, natomiast jeżeli patrzymy na coś, to już od razu się włącza ta analiza jakaś taka intelektualna. I dlatego użyłam słowa hałas, bo wydało mi się bardzo adekwatne, szczególnie, że no, ten taki poziom udawania, że to się nie dzieje, że nas nie wytrącają z równowagi bodźce i że to natężenie jest, ono przyspieszyło w jakiś niewiarygodny sposób. To znaczy jakby naprawdę 10 lat temu rzeczy, które wydawały nam się szybkie, teraz są wolne. Jakby wystarczy sobie przypomnieć, jak wyglądały media społecznościowe. Albo to, że nikomu nie wpadało do głowy, żeby szef się z nami kontaktował jakby przez Messengera albo przez Instagrama, tak? I to jakby minęło 10 lat i nagle się okazuje, że myśmy się już do tego przyzwyczaili i jakby tak właśnie powoli udajemy, że to się nie... Jak powolnie gotowana żaba, naprawdę.
Ja tutaj skrupulatnie tą książkę sobie czytam i wracam do niej bardzo często i mam zaznaczony taki fragment tutaj dla wszystkich słuchaczy, jeżeli macie w rękę lub pod ręką książkę Hałas, to jest strona 34 i tam mam taki zaznaczony fragment. To coś tutaj w rozumieniu komunikatorów i mediów społecznościowych żeruje na największym, najdokuczliwszym głodzie, żeby mieć kolegów, a nie siedzieć samemu na chacie jak przegryw. No i teraz w kontekście właśnie tego fragmentu, ostatnio miałam rozmowę z moim redakcyjnym kolegą Karolem na antenie o tym, co by się stało, jak na przykład zabrać by coś takiego jak Tinder, Bumble czy te inne. I teraz ja dałam taką tezę, że trzeba by było szybko otwierać bar na starówce w dużym mieście, bo bylibyśmy w stanie naprawdę zbić na tym kokosy. A ty uważasz, że w takim razie, żeby nie być tymi przegrywami, mieć kolegów, ale nie mamy tych komunikatorów, co by się wtedy z nami tak naprawdę stało?
Ja myślę, że byśmy wpadli w rozpacz, że my jesteśmy już przyzwyczajeni jakby i sama też absolutnie jestem tego ofiarą. Jesteśmy do tego przyzwyczajeni, że możemy być w nieustającym kontakcie i to jest bardzo ważne tak naprawdę, bo jakby ja się upieram przy tym i to się pojawia właśnie w tej książce, że, no, że gdzieś taką najbardziej dojmującą rzeczą, najstraszniejszą w życiu jest samotność. I dlatego ten kapitalizm inwigilacji i nadzoru jest taki obrzydliwy, bo on żeruje po prostu na takim najdelikatniejszym naszym miejscu. I ja kilka lat temu zrezygnowałam z Messengera w telefonie. Właśnie z powodów, o których mówiłam wcześniej. To znaczy nagle się okazało, że ja w drodze do Biedronki, to też opisuję w książce, w drodze do Biedronki po prostu osoba, z którą pracowałam, miała jakiś meltdown związany z pracą, a ja w ogóle nagle nie wiedziałam, co się ze mną dzieje. Pomyślałam sobie, nie, basta, jakby to mnie tak wytrąciło z równowagi. No ale z drugiej strony jest tak, że nagle się okazało, że ja w tej możliwości kontaktu, ja już nie jestem, ja nie używam Instagrama, bo jedna platforma społecznościowa to już jest dla mnie za duża, a jestem starą babą, w związku z tym moją platformą jest Facebook. I nagle się okazało, że no, co teraz? No i wszyscy moi znajomi wiedzą, że do mnie się pisze SMS-y, ale, ciekawostka, i to jest coś, czego ja nie potrafię zrozumieć, może ty mi wyjaśnisz. Mam jedną przyjaciółkę, która mówi, że ona nie umie się tak ze mną komunikować. Ona do mnie tylko pisze na Messengerze, ja korzystam z niego oczywiście, jak jestem przy komputerze, okej, okay, i wtedy z nią gadam, natomiast ona mówi, że ona nie lubi SMS-ów. I ja tego nie jestem w stanie zrozumieć. Jakby nie widzę, ciekawi mnie strasznie też poznawczo, jakby jaka jest różnica właściwie. Czy chodzi o tę zieloną kropkę, która się świeci, o to, że widzisz, że wiadomość jest odczytana, no ale w większości telefonów też widzisz, że wiadomość jest odczytana, więc co za różnica. I to jest super ciekawe. Powiem ci też jeszcze ciekawą rzecz, bo wydaje mi się, że popularność komunikatorów wzięła się z tego, że tak, po pierwsze łatwiej jest pisać niż mówić. To jest nie zapraszam do dyskusji, to jest nienegocjowalne. I nagle się okazało, że bardzo wiele osób nie lubi albo nie lubiło dzwonić. A właściwie, jakbyśmy się głębiej nad tym zastanowili, bo ja lubię się głębiej pozastanawiać, to nie jest tak, że my nie lubimy dzwonić. My nie lubimy, jak ktoś do nas dzwoni. A ja w pandemii odkryłam, albo nawet jakoś tak trochę później, przyzwyczajona do komunikatorów, nagle odkryłam, że o wiele szybciej jestem w stanie załatwiać pewne sprawy, na przykład służbowe, zaczęło się od służbowych, dzwoniąc do kogoś, że ja nie muszę siedzieć, czekać, aż ktoś odczyta, czekać, aż napisze, odczytać, napisać i tak dalej. I po prostu, jeżeli wezmę telefon i zadzwonię, to będzie trwało krócej. Mało tego, ja słysząc tę osobę, słyszę jej ekspresję, ja mogę też jakby zaoferować swoją ekspresję, więc nie musimy jakby dogadywać, czy na pewno się dobrze zrozumieliśmy. I nagle się okazało, że ja wolę dzwonić. I ja wolę rozmawiać przez telefon i ja lubię rozmawiać przez telefon. To jest bardzo dla mnie zaskakujące.
To jeszcze jest moim zdaniem trzecia warstwa. Bo dlaczego ludzie szybciej odbiorą FaceTime niż telefon?
No właśnie, to jest super ciekawe.
Mnie zatem zastanawia już tak bardziej ogólnie, dlaczego ty oraz inne osoby w Polsce mówią o tych rzeczach, mówią o tym problemie, mówią o tym, że to jest niebezpieczne, mówią, że to jest szkodliwe, mówię o całym kontekście tak naprawdę hałasu. Czy to wynika z takiej czystej potrzeby wewnętrznej, że mi to tak nie pasuje, że posłuchajcie mnie? Czy to jest jakaś misyjność?
Misyjność to nie wiem, a raczej to jest niezgoda, to jest złość, to jest bunt, to jest jakby jesteśmy zmęczeni, bo no właśnie ja wymyśliłam taki termin zdarzenie i zdarzenie to jest coś, ten moment, kiedy odczytujesz maila, w tym samym momencie dostajesz SMS-a, ktoś do ciebie pisze na Messengerze i ktoś jeszcze do ciebie dzwoni, a jeszcze nie daj Boże, na przykład jesteś w domu i dzwoni ktoś do domofonem do drzwi. I takie rzeczy każdemu z nas się zdarzają codziennie. One się zdarzają, jak ktoś jest w pracy też, no bo 7 osób naraz coś od ciebie chce. I nazywam to zdarzeniem i mówię, że od takiego momentu w ciągu dnia, no bo jak się budzimy, to jeszcze jest jakoś tam, nie wiem, posłuchamy z radia na przykład. Ja ostatnio odkryłam, że można słuchać radia w ogóle z wielką przyjemnością. Naprawdę. prawdę, tak. Bo ta potrzeba podłączenia się do internetu to nie jest nic innego jak chęć po prostu nagle po przebudzeniu usłyszenia jakichś innych, pobycia z innymi ludźmi. Nagle się okazuje, że wow, można słuchać radia. I akurat jestem jako osoba typu stara, to jestem wychowana na Trójce i słucham Trójki. Przez 8 lat nie mogłam słuchać Trójki, dlatego że tam nie było, przez 8, nie, no krócej, ale że tam nie było audycji po prostu, które mnie interesowały, tylko była muzyka i nagle wróciła audycja na antenę. O Jezu, ale super, mogę słuchać radia. W każdym razie następuje to, jeszcze się czujemy dobrze rano, nie? Jeszcze jest okej. I potem następuje prędzej lub później to zdarzenie. I to jest taki freeze, takie absolutne zamrożenie i już nie ma powrotu. Już ten dzień już nie będzie wyglądał tak, jak wyglądał wcześniej. I jestem przekonana o tym, że osób, które to odczuwają, jest mnóstwo i to trochę z tego wynika. Wszystko się zaczęło od tego, że przeczytam taką książkę Jonathana Krarego, 24/7, Późny kapitalizm i celowość snu. Ona jest przetłumaczona na język polski. I to była pierwsza książka, w której ktoś napisał coś, co jakby, no właśnie, tak jak z tym hałasem, że jakby ja wiem, ja to czuję, ale jakby nikt mi tego nie nazwał. I Krary nazwał to, że my żyjemy nagle w świecie, który nie ma przerw. Że ja jeszcze pamiętam, kiedy nie było nawet takiej możliwości, żeby leżąc w łóżku móc sobie coś kupić o 12 w nocy. I nagle tych przerw nie ma. No i potem się okazało, że wielu autorów za granicą już od dłuższego czasu pisze o tym takim zjawisku, no właśnie, późnego cyfrowego kapitalizmu, bo używam tego terminu, bo on się wiąże z bardzo wieloma rzeczami. On zmienił sposób, w jaki pracujemy, no chociażby na przykładzie tego, co powiedziałam wcześniej, czyli że szef do nas może napisać na każdym jakby i tych komunikatorów jeszcze, one się namnażają tutaj, jak, a to może na Slacku będziemy do siebie pisali, a to może nie wiem, jakieś powstają nowe aplikacje po prostu. I też kiedyś było tak, że ludzie nie musieli wykonywać takiej pracy na temat swojej pracy. A to się, ten cyfrowy kapitalizm spowodował, że my musimy coraz więcej pracować oprócz naszej pracy. Podaję przykład lekarza, który oprócz tego, że jest lekarzem, studiował medycynę 6 lat, on musi mieć też umiejętności sekretarki tak naprawdę i trochę poligrafa, bo musi umieć obsługiwać drukarkę. On naprawdę jakby, a najlepszym przykładem jest po prostu wybranie się do dowolnej żabki i zobaczenie, i to też jest później cyfrowy kapitalizm, bo on powoduje, że te paczki, które dostajemy i które każdy pracownik, pracownica musi przyjmować i oddawać i magazynować jeszcze do tego wszystkiego, no to gdyby tego cyfrowego kapitalizmu nie było, to ona, ta osoba nie musiałaby wykonywać jeszcze tej dodatkowej pracy. I tych książek jest sporo tak naprawdę i byłam bardzo zdziwiona, że takiej książki nie ma w języku polskim. I pomyślałam sobie, kurczę, ja chcę to napisać. Plus do tego wszystkiego, no mam tę tezę, że tu nie chodzi o jedną rzecz, tu nie chodzi o, nie wiem, o kryzys klimatyczny, który nam wszystkim doskwiera, tu nie chodzi o przemęczenie, o to, że się praca zmieniła, tu nie chodzi o cyfryzację wszystkiego, która tak naprawdę de facto nas męczy, bo to jest jeden z moich ulubionych przykładów, jak w pandemii wszystkie moje koleżanki i ja też zaczęłyśmy zamawiać paczki na Vinted i tym przykrym obowiązkiem było to, że nie tylko tam paczka przyszła trzeba odebrać, ale jeszcze trzeba wystawić ocenę i odklikać komentarz. I to jest właśnie, to jest bardzo zabawne, bo to jest uwłaczające zagrożenie po prostu, jakby, bo to jest nic, to nie jest problem, ale nagle się okazuje, że nagromadzenie tych kolejnych potwierdzeń właśnie i to, Boże, muszę napisać komentarz, że jest jakieś takie straszliwie męczące. Więc pomyślałam sobie, to jest wszystko naraz. To jest i ten komentarz, to jest i kryzys klimatyczny, to jest i problem z pracą, i setki innych rzeczy, więc moja myśl oprócz tego, że ja chcę opisać to wszystko, bo po polsku nie ma, to jeszcze jednak jest w jakiś tam sposób, jest to jakiś mój własny pomysł, moja własna teoria.
Jeszcze jest jeden taki fenomen, który mnie niesamowicie trapi i zastanawia i też mocno wpasowuje się w te tematy, o których ty piszesz i myślisz. To, że kiedyś wkurzaliśmy się na ludzi z pracy, wkurzaliśmy się, że w domu na partnera, żonę, dzieci, że jest nieporządek, że znowu jest coś niezrobione i to powodowało w nas agresję, wkurzaliśmy się na to. Mhm. A teraz potrafimy się wkurzać, że Instagram ma aktualizację, a na Messengerze już nie ma tych emotikonek, bo zmienili. I to powoduje w nas podobny rodzaj zdenerwowania.
Tak, to jest fenomen, ale ja bym go zakwalifikowała do czegoś jeszcze innego, bo to nie tylko nas wkurza, ale ja też mam wrażenie, że my trochę się wstydzimy tego, że to nas wkurza. I to jest już w ogóle super ciekawe, bo my jesteśmy niczym innym jak przedmiotem eksperymentów korporacji, które zarabiają pieniądze, które się nie śniły, jakby nikt tyle nie zarabiał w dziejach świata, ile zarabia na przykład Meta. Nikt. I członkowie Rady Nadzorczej, że już mówię nikt. I to jest prywatyzowanie poczucia wstydu, a trochę nawet poczucia winy, bo my się wstydzimy, że ktoś wprowadza jakiś feature i nam to coś robi, albo ten feature znika. I nie mówimy, że nie protestujemy, ale też to też jest bardzo sprytnie wymyślone, bo my nie mamy do kogo zaprotestować. No co, będziemy do Irlandii pisać listę, tam gdzie jest siedziba Mety na Europę? No nie, no nie ma do kogo zaprotestować. Nie? Jakby nie wyjdziemy na ulicę mówiąc, o jest mi smutno, bo kiedyś tylko były lajki, a teraz już jak ktoś daje tylko lajka, to jest taki suchy lajk, a nie serduszko, nie? Jak to brzmi? A jednocześnie to naprawdę nam robi, to nam robi na emocje, nam się robi smutno, a jest to wynik naprawdę inżynierii behawioralnej. To jest inżynieria behawioralna, tam są zatrudnieni ludzie, którzy po prostu wiedzą, że jeżeli będziesz mieć zieloną kropkę, to ona będzie w tobie budzić nadzieję, a jeżeli będziesz mieć czerwoną z powiadomieniami, to będziesz musiał ją sprawdzić. Amerykanie mają tak skonstruowaną wiedzę o psychologii i psychiatrii, że tam właściwie się zaczęło od behawioryzmu, od badania nad gołębiach. To jest bardzo też zabawne, o tym też pisze. Że my mamy taką w Europie, my mamy te wszystkie takie bardzo fajne, różne teorie. No, zaczęliśmy od Freuda, potem był Jung. Jest bardzo wielu fajnych psychologów i filozofów zajmujących się emocjami. No, Amerykanie zaczęli od tego, co robić, żeby działało, a nie tam, że jakaś duchowość, jakaś potrzeba metafizyczna i tak dalej. Więc oni mają to bardzo dobrze rozpracowane. Potem my się wstydzimy, nie? My się denerwujemy na rzeczywistość, na urządzenia, których używamy. I ja bym wszystkich zachęcała do tego, żebyśmy częściej o tym mówili. Żebyśmy nie udawali, że to nam nie robi.
Kortowska audycja literacka.
Małgorzata Halber to kobieta, która w 2015 roku w książce Najgorszy człowiek na świecie postanowiła podzielić się swoim życiem z nałogami, z którego udaje jej się wychodzić. Porozmawiałyśmy również o tej pozycji i o jej perspektywie na przyszłość młodszych pokoleń. Posłuchajcie drugiej części rozmowy z Małgorzatą Halber. Rozmawiamy o hałasie, bo to jest twoja najnowsza publikacja, ale chciałabym też wrócić do książki absolutnie fenomenalnej, Najgorszy człowiek na świecie, bo to jest zupełnie inna książka od tego, co możemy zobaczyć w hałasie. To jest książka o tobie, jednakże wsadzona w jakąś tam fikcję, ty mówisz autofikcja.
Autofikcja, tak.
Tak, to jest gatunek, który jest trochę jeszcze niezrozumiały w Polsce, ale twoją książkę mam nadzieję, że wszyscy rozumiemy. Opisujesz tam to, jak wyglądał twój alkoholizm, to, że piłaś i to jest bardzo fajne, bo ty nie mówisz, że piłaś, ty mówisz, że chlałaś. I to mnie jeszcze bardziej uderza. Po wczorajszym spotkaniu w Teatrze Jaracza narodziły mi się dwa pytania. Jedno to takie, że przypomniało mi się, jak kiedyś oglądałam wywiad z polskim artystą Vito Bambino, który opowiadał akurat o swoim uzależnieniu od marihuany i od palenia. I on mówił, że strasznie bałem się przestać, bo bałem się, że nie będę takim artystą, że nie będę potrafił tworzyć tak dobrych rzeczy, które tworzę. Ty jesteś artystką, piszesz, rysujesz. Czy nie bałaś się, że jak przestaniesz pić, to też nie będziesz potrafiła robić tych rzeczy?
No właśnie, to jest paradoks, bo z jednej strony, i o tym mówiłam na spotkaniu, że ja jednym z powodów, dla których przestałam pić, było to, że ja się zorientowałam, że przestałam rysować, że coraz mniej rysuję, a właściwie już prawie w ogóle. Ale z drugiej strony jest dokładnie tak, jak Vito Bambino mówił. Każda osoba, która kiedykolwiek, a to zazwyczaj idzie w parze, to jest jakby cały taki zespół, jak ktoś jest wrażliwy albo nieneurotypowy, to też jakby jedno, to there's the same picture zazwyczaj. To żeby wydobyć z siebie te rzeczy, które tam są, można sobie ułatwić życie używkami, nie bez powodu, naprawdę, jeżeli oglądamy biografie, czytamy artystek, artystów, to bardzo często były osoby uzależnione. Więc ten lęk jest, bo do tego, żeby tworzyć, potrzeba odwagi. I w ogóle nie zapraszam do dyskusji. Jakby każda osoba, która kiedykolwiek chciała coś stworzyć, wie, że trzeba się do tego odważyć. No a oczywiście im te bardziej mamy uśpione wszystkie rzeczy, używki pozwalają je uśpić właśnie, te lęki, no tym większa odwaga, czasem nawet brawura, która jest potrzebna, więc jak najbardziej tak było.
Mówiłaś też w trakcie spotkania, że bardzo często w popkulturze, literaturze spotykamy się z opowieściami na temat alkoholików, tak, ich historia, ich picia, ich zepsucia, ich...
Taplają
się i często te książki kończą się na trafiłam na terapię.
Tak.
I to już jest jakby super happy end, a wcale absolutnie tak nie jest. W takim razie ja ciebie pytam, jak ty byś chciała w takim idealnym świecie, żeby o uzależnieniu i o wychodzeniu z uzależnienia mówiono
w mediach, w telewizji, w popkulturze?
Myślę, że przede wszystkim bym chciała, żeby uznawano, że to nie jest powód do wstydu. Żeby nie romantyzowano tego chlania i picia. Wczoraj na tym spotkaniu przyszło mi do głowy w pewnym momencie, bo Agnieszka, która prowadziła to spotkanie, mówiła, że ona jak była młodsza, to właśnie tam czytała Bukowskiego, podawała przykłady kolejnych jakichś pisarzy, był jeszcze Pilcha i tak dalej, że wyobrażała sobie właśnie to takie życie wspaniałe i jest taka książka, ona chyba wyszła po polsku, Mówiona historia Pan Kroka i tam jest wspaniała opowieść o Jimie Morrisonie. Akurat w moim pokoleniu, urodzonym w latach 70. dla wielu Jim Morrison był też takim ideałem w ogóle szalonego artysty, wspaniałego. I tam w tej książce jest napisane wprost, ktoś opowiada o tym, jak wyglądał ten Jim Morrison naprawdę, że jak on przychodził do baru, to wszyscy go unikali i od razu od niego uciekali, bo wiedzieli, że on zaraz się po prostu uchleje i że będzie się właśnie, że się będzie obnażał, że ktoś tam mówi, że on się kiedyś obsikał przy barze stojąc i tak dalej. To nie jest ładny obrazek. I ja bym chciała, żeby też zaznaczano, że ten obrazek nie jest ładny, ale też bez przesady, bo to, co jest największą wartością, tak ja bym chciała, żeby mówiono o uzależnieniu, to, że to się dzieje z jakiegoś braku. Mi się podoba ta teoria, która mówi, że uzależnienie to jest self-medication, czyli że każda osoba, która jest uzależniona, gdyby w pewnym momencie miała dostęp, i teraz oczywiście znowu mój apel o mówienie o zdrowiu psychicznym, ale też przede wszystkim dofinansowywanie zdrowia psychicznego, bo tam mówienie to nie jest nic, ale ja bym sobie życzyła, żeby naprawdę lwia część budżetu państwa szła na psychiatrię, na dofinansowanie leków i na psychologię i też na tak zwaną psychologię, to się nazywa psycholog społeczny, chodzi o to, żeby jak ktoś na przykład ze szpitala wychodzi, to żeby jakby był, to nie jest tak, że system go wypluwa i on ma sobie szedzić sam, tylko że jest gdzie przyjść i jeszcze jakby być monitorowanym pod względem tego, jak się czuje. Więc wszystkie osoby uzależnione, gdyby trafiły w odpowiednim momencie na dobrą kombinację psychiatry, psychologa i możliwości wykupienia leków, nie byłyby uzależnione. One to robiły dlatego, że po prostu cierpiały i nie miały jak sobie poradzić z tym cierpieniem, no i poradziły sobie w najgorszy z możliwych sposobów, czyli taki, który po prostu prowadzi do destrukcji. Ale chciałabym też, żeby mówiono o tym, że to jest zwyczajna rzecz. Bo problemem jest to, że bardzo wielu Polaków pochodzi z rodzin alkoholowych, albo nawet już teraz im młodsze pokolenia, nie tylko alkoholowych, ale narkotykowo-alkoholowych. I my tak trochę mówimy, że albo nie mówimy, jakby nic się nie stało. Więc jak będziemy o tym głośno mówić i nie będziemy się tego wstydzić, jeżeli będziemy mówić bez wstydu o uzależnieniach i bez stygmatyzacji, to ja widzę w tym sporą nadzieję na to, że jakby, że będzie lepiej, jakby, że to nie jest oczywiście, to nie jest nic przyjemnego i łatwego, ale to jest jakiś taki element życia i nie zaprzeczajmy mu, nie demonizujmy go, po prostu go leczmy, bo potem może być miło.
Ja jestem Gen Z, mam 21 lat i w trakcie tego spotkania też zaczęłam się zastanawiać, czy twoja książka Najgorszy człowiek na świecie to jest dla ludzi w moim wieku, zrobię z tego metaforę drogową, to jest znak stop, czy to jest znak uważaj niebezpieczeństwo?
Jezu, nie wiem. Ja nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. Ja wiem jedno, to jest ciężko w samotności. To mogę powiedzieć z ręką na serce. I coś tak czuję, że jakbym się zastanawiała, o czym są wszystkie moje książki, łącznie z książką o miłości, którą napisałyśmy z Olgą Drędą, to one wszystkie są o samotności. I wydaje mi się, że jak człowiek jest już tam ciut starszy, to trochę nabiera takich narzędzi, żeby się nauczyć, jak z tą samotnością dealować, że o niektórych rzeczach można mówić na głos, rozmawiać. Uczy się rozmawiać w ogóle. To nie każdy, nie często, ale jednak. A ja myślę, że ja jakby im bardziej sięgam pamięcią wstecz, tym bardziej byłam samotna. No może w ogóle jako nie byłam samotna. To jest taki piękny moment w życiu człowieka i ja czasami sobie mówię, że ja bardzo chcę pielęgnować sobie taką wewnętrzną szesnastolatkę, taką, która się właśnie nie wstydzi, która pisze wiersze, która nie ma poczucia obciachu, jak to się kiedyś mówiło, nie jakby, a teraz się jakby, no właśnie chyba już też się nie mówi cringe'u, nie? To już jest, dorośli zabrali to słowo. Znaczy starsi dorośli, którzy chcą być młodzieżowi. I spoko jest pielęgnować swojego wewnętrznego szesnastolatka, naprawdę. Łatwo być skrzywdzonym wtedy oczywiście, bo tam ktoś cię może wyśmiać, ale ci, co cię wyśmiewają, to nie mają racji zasadniczo.
To jeszcze kilka słów o spektaklu, bo wczoraj twoje spotkanie w Jaraczu wiązało się ze spektaklem, który był tuż po nim. Byłaś dwa razy, tak, na tym spektaklu.
A nienawidzę teatru.
To jest dobra recenzja.
Tak.
I teraz zastanawiam się, czy taka historia Mireczka, gdyż jest to spektakl na podstawie reportażu, czy takie historie sprawdzają się na deskach teatralnych, bo Twój najgorszy człowiek na świecie też został wystawiony na scenie kameralnej Teatru imienia Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu. Czy te historie po prostu na deskach tak samo wybrzmiewają?
Wiesz co, ja myślę, że to strasznie dużo zależy od tego, co się zrobi z tym tekstem. No, dlatego teatr między innymi budzi mój niepokój, bo na przykład często możemy oglądać tak zwany teatr o teatrze, który kompletnie mnie nie interesuje, a punktem wyjścia dla reżysera może być cokolwiek. Jakby to jest bardzo taka, jakby to nie ma reguły. Więc wiele zależy od adaptacji. Natomiast jak ja oglądałam Mireczka, to myślałam sobie, że ten tekst Oli Zbroi, on mocniej na mnie działał w formie sztuki niż w formie książki. Ale to tutaj ukłony w stronę reżysera, który też z tej książki wyłuskał takie pojedyncze zdania tak naprawdę, które są kluczowe. Więc wydaje mi się, że może być tak, że to może mocniej działać w momencie, w którym jest odegrane, zagrane. Tam też są takie elementy w tym spektaklu, które na mnie robią strasznie duże wrażenie. Czy on jest w ogóle bardzo pod każdym względem dobrze dopięty, muzyki, światła, scenografii, ale też kostiumów. Tam główna bohaterka, o Jezu, nie chcę spoilować tak naprawdę, no ale dobra, jest tam taki element kostiumograficzny, który się okazuje właściwie na samym początku, jak ona zdejmuje marynarkę, to tylko tyle powiem. I to jest coś takiego, bo to działa obrazem, to jest coś takiego, że książka nie będzie działała tak mocno, jak ta, jakby na mnie ta, no mówiąc krótko, ta koszula, nie? Jakby to jest takie wow.
Nawiązując zatem do spektaklu, bo spektakl porusza taką też historię, w której mamy ojca i córkę i tam jest relacja albo brak relacji. Chodzi o to, że ojciec jest uzależniony od alkoholu, no i nasza bohaterka, córka też popada w współuzależnienie. Troszeczkę historia bez happy endu. Czy ty masz, czy zazdrościsz, masz najzwyczajniej w świecie mówiąc ból 4 liter do ludzi, którzy wychowywali się w dobrych domach, bez alkoholu, bez przemocy, bez.
Powiem coś strasznego, znam jedną osobę, dwie, które wychowały się w takich domach, to po pierwsze. A naprawdę w swoim życiu, również dzięki swojej pracy zawodowej, poznałam wiele osób. Nie, to jest coś innego, ja tego nie rozumiem. Ja nie mogę sobie tego wyobrazić. Nie ma we mnie zazdrości żadnej. To jest takie pytanie, czy jakby kim bym była, gdyby było inaczej, gdybym się nie wychowywała w nieustającym, nawet nie lęku, tylko przerażeniu po prostu. I no, nigdy się nie dowiem oczywiście, o, tak bym powiedziała, ale to jest, no to jest jakaś blizna, która zostaje na zawsze i nawet mój mąż ostatnio mnie spytał, a mój mąż też jest niepijącym alkoholikiem, też pochodzi z domu alkoholowego. Mówi tak, czy to jest tak, że jak się pójdzie na tę terapię, to kiedykolwiek jest szansa, że jakby, że wiesz, jakby, że się naprawisz? To jest takie pytanie, które wiele osób sobie zadaje. I ja mu powiedziałam, że no nie, jakby, bo to jest blizna. Ona się może zabliźnić, nie będziesz mieć otwartej rany, albo ona ci nie będzie ropieć. No myślę, że uzależnienie, w sensie jeżeli dorosłe dziecko alkoholika popada w uzależnienie, to też jest bardzo częsty model, to jest ta zaropiała rana właśnie. Ale ci blizna zostanie, no jakby nic z tym nie zrobisz, ale to też chyba pada, tak, to pada w spektaklu, ale to jest taka bardzo ważna rzecz, o której strasznie często zapominamy. To znaczy, jakkolwiek by to nie zabrzmiało tak romantycznie, jesteśmy w Polsce, jakby romantyzm pełną gębą, ale cierpienie jest częścią ludzkiego życia i jakby bardzo już rzeczywiście współczesność jeszcze bardziej dokręciła śruby, żeby nie pamiętać o tym, że cierpienie jest częścią ludzkiego życia i to jest cierpienie, którego się nie da na terapii jak w żaden sposób wyleczyć, bo my nie wyleczymy na terapii tego, że jesteśmy, skończyłam filozofię, wierzę w egzystencjalizm rozumiany w ten sposób, że właśnie jakaś taka rozpacz wynikająca z tego, że się jest człowiekiem, że trzeba robić rzeczy samemu, że się jest w tym stresie właśnie, że o Jezus, coś mi upadło, czegoś zapomniałam i to przerażenie, które to budzi w nas codziennie i że ktoś będzie miał do nas pretensje na przykład, to jest jakaś taka ludzka rzecz, no plus jakby po prostu musimy przeżyć, każdy z nas musi na własną rękę przeżyć swoje życie. Oczywiście dlatego należy szukać innych ludzi, dlatego my jesteśmy w ogóle, trzeba pamiętać o tym, że naprawdę dobre, mądre towarzystwo innych osób działa tak samo dobrze jak leki i terapia. Że po dobrym spotkaniu z koleżanką, z przyjaciółką, z przyjacielem, jak obgadasz pewne rzeczy, to nagle się czujesz generalnie tak, jakbyś właśnie, jakby farmakologia zadziałała, tak? Często o tym też niestety zapominamy, no z pewnych powodów również, powiedziałabym, społecznych, tak? To lepiej jest sprzedawać nam terapię i leki, niż powiedzieć, no słuchaj, no, ale są pewne rzeczy, których nie rozwiążesz, bo no, po prostu cierpienie jest częścią ludzkiego życia. To właśnie wracając do tych europejskich psychologów i filozofów, to oni to podkreślali, zresztą pisze o Wiktorze E. Franklu, który tam tłumaczy, że nie możemy popadać w pułapkę psychologizmu, że to jest tak, że 12 spotkań terapeutycznych wyleczy nas z lękiem przed śmiercią. No nie. No jakby nie ma takiej opcji po prostu. Więc no, to cierpienie jest i ono nie jest niczym złym. I zazwyczaj jest go więcej, niż byśmy sobie życzyli tak naprawdę. To na pewno nawet.
Powiedziałaś kiedyś, chciałabym, żeby ludzie byli dla siebie mili. Dodałabyś teraz coś do tej listy?
Ja tego nie powiedziałam nawet, ja sobie to napisałam w biogramie.
Tak, napisałaś to w biogramie, ja dokładnie.
Za każdym razem, kiedy się wydaje nową książkę, no to trzeba napisać sobie nowy biogram i to zdradzę Państwu, że to zazwyczaj pisarze sami sobie piszą te biogramy, więc ja sobie pomyślałam, że napiszę, że chciałabym, żeby ludzie byli mili, a Polska bogata. Więc ja bym bardzo chciała, żeby ludzie byli mili dla siebie naprawdę i każdego dnia o tym myślę i nie wiem, czy codziennie mi się zdarza jakiś dowód na to, że ludzie są dla siebie mili, ale co drugi dzień to z pewnością. I to jest bardzo fajne. Jakby ja generalnie lubię ludzi i uważam, że ludzie są spoko. I też między innymi dlatego hałas się zaczyna od rozdziału ludzie nie powinni chodzić do pracy. On jest bardzo przewrotny oczywiście, to jest, nie należy traktować go dosłownie, proszę Państwa, to nie jest tak. Ale on jest takim sprzeciwem przeciwko temu, ile miejsca praca w tej chwili zajmuje w naszym życiu i jest pełną premedytacją, non stop zadaje to pytanie, kiedy ostatni raz płakałaś z powodu pracy. Bo to jest chore, że my częściej płaczemy z powodu pracy niż z powodu na przykład czegoś, co się dzieje w naszym życiu osobistym. To już pokazuje, że coś jest nie tak, że tutaj doszło do poważnego przegięcia. I chwała młodzieży, kocham młodzież, która po prostu mówi nie, jakby basta, 8 godzin i koniec. I benefity jeszcze oraz poproszę umowę o pracę. Tak ma być. A ja twierdzę, że ludzie nie są dla siebie mili, dlatego że są potwornie zmęczeni.
Ty o tym zmęczeniu też sporo piszesz. No, moje pokolenie jest niestety nazywane płatkami śniegu i to, że my zmieniamy pracę, bo nam się coś nie podoba, to jest nasza wina.
Mogłabym puścić bardzo poważną wiązkę pod adresem tych, którzy mówią płatka śniegu i jakby jest taka pasta, która się nazywa Było nas 11, mieszkaliśmy w jeziorze. Napisał ją Łukasz Schneider. Polecam ją wszystkim Państwu i to jest odpowiedź właśnie na tym wszystkim, którzy mówią o płatkach śniegu, tak? Było nas 11, mieszkaliśmy w jeziorze, matka na kolację kroiła wiatr, nikt nie narzekał, tak? Jakby...
To na sam koniec już w hałasie właśnie już troszeczkę do tego nawiązałaś. Sporo piszesz o tym, że praca nie powinna ich definiować, to o tym już trochę wspominałaś. Zatem ja pytam i na pewno ci, co przeczytali ten rozdział, będą wiedzieli, o co mi chodzi. Czym ty się zajmujesz? Jak kiedyś pewien mężczyzna ciebie spytał.
Wiesz co, jak pisałam pierwszą książkę i miałam napisać sobie ten biogram, to napisałam sobie tam, że najbardziej lubię być patrzeniem i słuchaniem. I pamiętam, jak moja redaktorka wtedy powiedziała, nie możesz tak napisać, to brzmi jak Paulo Coelho. Ja mówię, o Jezus, no super, ale to jest prawda. I ja się zajmuję patrzeniem i słuchaniem. Absolutnie zajmuję się patrzeniem i słuchaniem, ale też, no też w sumie pisaniem, ale nie pisaniem w sensie, żeby jestem pisarką, tylko po prostu czynnością pisania i piszę i przetwarzaniem tego, co widzę i co słyszę. Więc tym się chyba zajmuję, no, tak naprawdę. I rysowaniem, tak. Tym się zajmuję. To dziwne. To dziwne, naprawdę.
To wspaniale. Bardzo dziękuję za tą inspirującą rozmowę i wczoraj to spotkanie też było takie. Mam nadzieję, że niedługo, chociaż wiem, że dopiero wyszła ta książka Hałas, ale mam nadzieję, że kolejne książki będą się pojawiały. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę.
Ja dziękuję bardzo i powiem ci, że jestem oraz wszystkim, którzy mnie słuchają teraz, dzięki tobie. Na koniec powiem jedną rzecz, bo ja pisząc ten Hałas myślałam sobie, dobra, mam 45 lat i jestem naprawdę, jakby naprawdę jestem starą babą. Ja używam określenia stara baba, jakby make stara baba great again, naprawdę. Jakby stara baba jest najwspanialszą rzeczą, obiektem, bytem, jakim można być. Super jest być starą babą. I myślałam sobie, czy ta książka, czy ja nie przesadzam dlatego, że już po prostu jestem starsza i mi przeszkadzają różne rzeczy, nie jestem jakaś taka zmęczona, czy naprawdę się zastanawiałam, czy Gen Z-ki będą w stanie, czy im się to spodoba, czy to do nich dotrze. No i okazuje się na szczęście i super się z tego powodu cieszę, że tak jest. I to jest dla mnie naprawdę największa radość z tego wszystkiego, I mam też nadzieję, że będą brały z tej drugiej części książki, bo pierwsza jest dłuższa i straszniejsza i opowiada o wszystkim, co straszne, ale druga daje, mam nadzieję, troszeczkę wskazówek i nadziei.
Chciałabym być kiedyś starą babą.
Już mam nadzieję, że będziesz.
Ale jakby taką. Dziękuję pięknie.
Dzięki.
Usłyszeliście Państwo antenowy debiut rozmowy literackiej Alicji Orenc, której serdecznie dziękuję za tę niesamowitą rozmowę, bardzo ciekawą. Mam nadzieję, że Alicja się jeszcze tutaj czasami pojawi, ponieważ w Olsztynie dużo będzie się literacko działo. A ja postaram się Państwu o tym wszystkim opowiedzieć. Zapowiadając przyszły miesiąc, to będzie rozmowa z laureatką, z Elizą Kącką, która otrzymała Wawrzyn Literacki oraz Nagrodę Czytelników. Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia. Ta łacińska sentencja przypisywana Senece może stanowić jeden z kluczy do lektury jej powieści. Tak więc słyszymy się, szanowni Państwo, już w lipcu i wtedy też przedstawię Państwu Elizę Kącką i ona na pewno opowie Państwu o swojej książce. Wczoraj byłaś zła na zielono. Była z Państwem Marta Wróblewska w Kortowskiej audycji literackiej, a naszą dzisiejszą prowadzącą była Alicja Orenc. Do usłyszenia w lipcu. Wszystkiego dobrego.